Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki.
I kolejne fantastyczne informacje, które przynoszą nam archiwa w naszym kraju. Co takiego udało się tym razem odnaleźć?
Znalazłem w inwentarzach bibliotek klasztornych z Wielunia, dokładnie Paulinów i Piarów, pisma, traktaty polityczne, zbiory praw, statuty i konstytucje sejmowe z XVII-XVIII wieku.
Konstytucje sejmowe stare to kojarzą się raczej, jeżeli ktoś się uczył dobrze historii, to zazwyczaj z Janem Łackim, Nihilinowi Subsole, ewentualnie może o skutecznym rad sposobie. I to chyba w sumie dwie konstytucje takie z czasów pierwszej Rzeczypospolitej, które wszyscy powinni kojarzyć.
Oczywiście konstytucja 3 maja, tylko to była trochę inna konstytucja, bo to była ustawa rządowa, która określała ustrój polityczno-społeczny dawnej Rzeczypospolitej. Natomiast te konstytucje, o których mówimy, są to konstytucje sejmowe, czyli dzisiaj Sejm podejmuje uchwały, ustawy, natomiast to jest to samo, tylko że wtedy to się nazywało konstytucja. Warunkiem uchwalenia ustaw, że one wchodziły w życie, było to, że Sejm musiał dojść do skutku, czyli nie mógł zostać zerwany. Obowiązywała zasada jednomyślności i wszyscy musieli być zgodni i przyjąć daną ustawę. Zdarzało się w XVII wieku, że Sejmy były zrywane, szczególnie najpierw rozchodziły się, ponieważ nie podjęto ustawy, nie było jednomyślności. Sejm się rozchodził, kończył się jego konstytucyjny czas. Sejm się rozchodził, uchwały nie zostały podjęte. Zdarzało się to za Wazów, za Zygmunta III, za Władysława IV, a za ostatniego Wazy, czyli Jana Kazimierza w 1652 roku, Władysław Siciński, poseł z Lupity, przyjmuje się, że po raz pierwszy zastosował zasadę liberum veto, czyli tutaj akurat zaprotestował przeciwko prolongacie, czyli przedłużeniu obrad sejmowych o kilka dni. Przyjmuje się w historii, że jest to początek stosowania liberum veto, czyli zrywania sejmów i od tej pory coraz częściej to się zdarzało, a skutki tego były bardzo opłakane, ponieważ Sejm mógł podjąć decyzję o zebraniu dodatkowych podatków, między innymi na wojsko, co skutkowało tym, że wojsko nie mogło wystawić wystarczającej liczby żołnierzy, a w wypadku, kiedy właśnie w XVII wieku, w drugiej połowie, szczególnie wrogowie Polski najeżdżali ją, miało to bardzo złe skutki. Nie było po prostu czym walczyć.
Możemy dodać jeszcze, że to wojsko, to mówimy o Wojsku Królewskim, Wojsku Rzeczypospolitej, ponieważ istniały, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy byśmy określili armię prywatnych najemników, siły wojskowe poszczególnych magnatów, poszczególnych możnych w uczestnym kraju i na przykład takie prywatne armie broniły granic Polski. No ale nie do końca czasem dany możny zgadzał się z polityką królewską czy z polityką dotyczącą całej Rzeczypospolitej.
No dokładnie. Często było tak, że w czasie jakichś większych kampanii te siły prywatne stanowiły spory odsetek wojsk królewskich, czyli wojsk Rzeczypospolitej. Robiło to często różnicę, ponieważ same siły Rzeczypospolitej sam nie wystarczały, żeby pokonać większe armie. Zazwyczaj było tak w czasie wojny z Rosją. Rosja potrafiła wystawić bardzo potężne siły, nawet jak na owe czasy. Ich zdolności mobilizacyjne były już wtedy bardzo duże i sama taka armia na żołdzie królewskim czasami nie wystarczała do tego, żeby pokonać nieprzyjaciela. Stąd właśnie też wielcy możni, hetmani, ale też i nie tylko, wystawiali własne prywatne regimenty, chorągwie, które wspomagały wojska Rzeczypospolitej. Z tym, że jak pan zauważył, faktycznie wszystko zależy od tego, czy dany możny był akurat prokrólewski czy antykrólewski. No, mamy tu przykład, chyba największy przykład z XVII wieku, to jest Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki koronny, hetman polny koronny, który najpierw wspierał króla, wziął udział w wielkiej wyprawie w 1660 roku przeciwko wojskom kozacko-rosyjskim i odniósł wspaniałe zwycięstwa pod Cudnowem, że chwilę potem już w zasadzie za 5 lat wystąpił przeciwko własnemu królowi i własne oddziały użył w walkach z wojskiem królewskim. Więc to jest właśnie to, że wszystko zależy od tego też, jacy ci magnaci uprawiali politykę.
Właśnie chciałem to powiedzieć, że meandry polityki były równie skomplikowane w tamtych czasach, jak i można powiedzieć w chwili obecnej. A wracając do samych ustaw sejmowych, czyli wtedy konstytucji, jaki był cel drukowania ich i dystrybuowania po na przykład bibliotekach klasztornych, tak jak Biblioteka Paulinów w Wieluniu?
No cel taki jak i dzisiaj, prawda? No, dzisiaj mamy internet, mamy telewizję, ale no póki co jeszcze pismo jest chyba tu najważniejsze. Ustawa musi być napisana, podpisana przez najwyższych urzędników państwowych, no prezydenta, na czele z prezydentem. Tak i wtedy no drukowanie, tym bardziej wówczas, kiedy nie było tych mediów, które mamy obecnie, czyli telewizji, radia, internetu. Druk był najlepszą formą dotarcia do, oczywiście do tych, co umieli czytać, czyli no, do szlachty, bo narodem określano szlachtę. Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli narodów szlacheckiego, korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drukowano to, żeby po to, żeby wszyscy wiedzieli, co postanowiono na danym Sejmie.
No i żeby przekazać te informacje dalej.
W bibliotekach akurat tych dwóch zakonów to nie dziwi, jeśli wie się o ich polityce gromadzenia książek, czy ogólnie o ich szkolnictwie, ponieważ piarzy to był zakon, który już kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, że oni byli nastawieni na kształcenie obywatelskie, patriotyczne, szczególnie po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej w XVIII wieku, kiedy piarzy położyli duży nacisk między innymi na historię, więc te pisma, te polityczne pisma w ich bibliotekach, w bibliotekach ich kolegiów nie dziwią. Tu akurat w Wieluniu mamy takie połączenie biblioteki zarówno kolegium, jak i szkoły, której oni prowadzili najpierw podwydziałowe i później w XIX wieku szkoły wydziałowej. Bo czasami zdarzało się w okresie, że te biblioteki szkolne oddzielano od bibliotek klasztornych, zakonnych. Tutaj jednak mamy to, że ta biblioteka jeszcze jest wspólna dla kolegium i dla szkoły. Paulini z kolei również przywiązywali dużą wagę do książek historycznych i oni w swoich bibliotekach mieli naprawdę spory odsetek tych książek dotyczących historii duży.
Jeżeli chodzi o same konstytucje, jakie udało się odnaleźć?
Jeśli chodzi o konstytucje, są to na przykład konstytucje i prawa polskie za różnych królów starych, konstytucje koronne na różnych sejmach za różnych królów, statuty i konstytucje na różnych sejmach z czasu Zygmunta Augusta, z czasu panowania Augusta III, Sasa, ale mamy też konstytucje na zakończenie na przykład Konfederacji Tarnogrodzkiej za czasów panowania Augusta II, ale też konstytucje publiczne Sejmu Ekstraordynaryjnego Warszawskiego pod wezwaniem Generalnej Konfederacji Obojga Narodów uchwalone. Mamy też, i tutaj jest zasługa pochodzącego z Wieluńskiego, Stanisława Kożuchowskiego, który w 1732 roku polecenie Sejmu, który zlecił mu już w 1726, zestawienie konstytucji sejmowych, mianowicie konstytucję, statuta i przywileje korony Wielkiego Księstwa Litewskiego. On, tak jak wspomniałem, już w 1726 roku Sejm zlecił mu zestawienie obu konstytucji. W dniu dokładną datę 18 listopada następnego roku, czyli 1727, otrzymał króla przywilej na 20 lat wyłącznego druku zbioru konstytucji. Zastrzeżenie groźby kary 50 dukatów za przedruk. I pracę swoją ukończył w 1732 roku. Senatorowie byli tak z tego zadowoleni, że Rada Senatu wyraziła Kożuchowskiemu swoją wdzięczność, przedstawiła królowi do nagrody. I autor podobno otrzymał ze skarbu koronnego 10 tysięcy złotych polskich ówczesnych. Kolportażem konstytucji zajęły się księgarnie Różyckiego i Hebanowskiego w Warszawie. I to, co powiedziałem wcześniej, w szkołach piarskich konstytucje Kożuchowskiego służyły w połowie XVIII wieku nawet jako podręcznik do nauczania historii Polski.
Można powiedzieć ówczesny hit.
No tak, dokładnie. Mamy tu także Kodeks Diplomaticus Regni Polonia i Magni Ducatus Lituanie, tą pierwszy wydany w Wilnie w 1758 roku przez Maciela Dogiela, ale mamy też inwentarz nowy traktatów Konstytucji Korony Litewskiej od roku 1764 do 1780, wydany w Warszawie w 1782 przez księdza Teodora od świętego Marcina Ostrowskiego, ale też prawo polityczne cywilne Korony Litwy, wydane w 1789 roku, dwa tomy przez Antoniego Trębickiego, no i Konstytucję Sejmu Warszawskiego od roku 1578, a także Konstytucję Sejmu Warszawskiego od roku 1588, czyli z czasu panowania, to co powiedziałem wcześniej, z czasu panowania Zygmunta Augusta, ale też i Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.
Interesujące jest to, że te konstytucje też bardzo świeże trafiały do tych bibliotek, że to było nie, że że Wieluń jest daleki od Warszawy i ta książka potrzebowała 2-3 lata, 4 lata, żeby dotrzeć, tylko można powiedzieć, że dystrybucja wyglądała trochę jak w czasach współczesnych. Wydane trafia od razu do biblioteki, nawet na głębokiej prowincji, na zachodzie kraju, tak jakby nie patrzeć, wtedy był Wieluń.
No dokładnie. Wieluń leży przy samej prawie granicy śląskiej. No, sami pijarze dbali o to, żeby tego typu dzieła, nazwijmy to, mieć w swoich bibliotekach. Po to choćby, co ewidentny przykład Konstytucji Kożuchowskiego, że uczyć historii.
Ale to nie jedyne rzeczy, które udało się w archiwach znaleźć, pochodzące tutaj z bibliotek Paulinów Wieluńskich.
Dokładnie, ponieważ biblioteka Paulinów nie tylko, bo to akurat to, co mówiliśmy o tym, są biblioteki Paulinów Wieluńskich i PR-u Wieluńskich, trzeba to zaznaczyć. Natomiast w bibliotekach Paulinów i PR-u znalazły się też pisma polityczne i traktaty. Na przykład w bibliotece Paulinów Wieluńskich, zacznijmy może chyba od najstarszej książki, to znajdowały się rozmowy Artaksesa i Ewandra Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Stanisław Herakliusz Lubomirski był synem słynnego i wspomnianego wcześniej Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Był marszałkiem wielkim korony, pisarzem politycznym, poetą, prozaikiem, dramatopisarzem. Tutaj akurat mamy jedno z jego chyba najbardziej dojrzałych przez wielu znawców literatury staropolskiej dzieł. Właśnie mianowicie owe rozmowy. Została ona po raz pierwszy wydana w 1683 roku, czyli w roku bitwy pod Wiedniem. O jej popularności świadczy to, że doczekała się jeszcze przed rozbiorami, doczekała się jeszcze 6 wydań. Mianowicie w 1694, 1708, 1718, 1734, 1745 roku. Niestety, ponieważ to, co już tam kiedyś o tym mówiliśmy, inwentarze biblioteki Paulinów z Wielunia, one nie posiadają dokładnych adresów wydawniczych, nie ma określenia roku ani miejsca wydania, więc niestety nie wiemy, który z tych egzemplarzy znajdował się w tejże bibliotece. Sama książka jest to zbiór 13 rozmów, traktatów, głównie na tematy ogólne. Posłużę się cytatem, normujące kanony ludzkiego ideału. Czasem tylko pan marszałek sięga po zdarzenia osadzone w realia sobie współczesnych. Najwięcej miejsca zajmuje materia społeczno-etyczna, często podszyta myślą stoicką oraz uwagi na temat sposobu istnienia człowieka wobec innych, wobec siebie samego. Czyli jest to trochę pismo też i filozoficzne. Nie brak tu wypowiedzi dotyczących techniki rządzenia państwem czy szerzej zagadnień politycznych. Bohaterowie rozmów, czyli ów Artakses i Ewander, to doradcy, dygnitarze, ludzie z najbliższego otoczenia króla. Utwór ten problemy polityczne podnosi niejako na marginesie przedstawienia człowieka wielkiego problemów ogólnych, mieszczących się w planie zainteresowań autora, w równym stopniu polityka, co znawcy literatury, filozofii czy natury ludzkiej. W przypadku podejmowania kwestii politycznych Lubomirski bardziej zainteresowany prezentacją, rekonstruowaniem opinii, na przykład pisarzy starożytnych. Sprawy aktualne dotyczące Polski pojawiają się raczej jako egzemplarz, czyli przykłady na równi z przykładami wyjętymi z teatru polityki europejskiej. Jest to zatem jedno z wybitniejszych dzieł literatury polskiej, polityczno-filozoficzno-społecznej z drugiej połowy XVII wieku. Znajdowała się też w bibliotece z kolei kolegium pijarskiego, gdzie tych pism politycznych było najwięcej. Oprócz zagranicznych Commentatorium de statu religionis et republice Jeana de Sarres, wydane w Strasburgu w 1576, inne wybitne dzieło wybitnego polityka, pisarza, filozofa, mianowicie Stanisława Staszica, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Wydane po raz pierwszy w Warszawie w 1787 roku. Drugie wydanie ukazało się w tym samym, było poprawione oraz ukazały się jeszcze dwa pirackie. W Supraślu 1787 i w Łódzku 1789 roku. Niestety akurat w tym wypadku inwentarz Biblioteki Pijarskiej z Wielunia trochę nas zawodzi, ponieważ nie podał tutaj daty i miejsca wydania. Więc znowu, że nie wiemy, który to z tych egzemplarzy. Ale dzieło to liczące 365 stron nawiązywało do pracy Franciszka Bohomolca z 1775 roku Życie Jana Zamoyskiego. Ukazało się początkowo anonimowo, bez miejsca i roku wydania, z adnotacją pod wstępem w Hallisbergu 20 maja 1785. W rzeczywistości książka ukazała się w marcu 1787 w Warszawie. Pracę rozpoczynał obszerny rozdział poświęcony edukacji, którym autor wyłożył swoje poglądy pedagogiczne. Nawiązując do teorii Jean-Jacques Rousseau, a także Etienne Bonnot de Condillaca, podkreślał nadrzędną rolę społeczeństwa nad jednostką. Kolejne rozdziały tej książki noszą tytuły Prawodawstwo, Władza Wykonywująca, Władza Sądownicza, Wolne Obieranie Królów, Biskupstwa, Niezgoda Wewnętrzna, Kupiectwo, Moskwa, Dom Brandenburski, państwo cesarskie, wojsko, prawo oszczędnicze, Polska, sposób ratowania Polski od podziału. Stanisław Staszic był przekonany o naglącej konieczności zmian ustrojowych w Polsce i widział tutaj dwa rozwiązania. W razie groźby całkowitego rozbioru, wprowadzenia absolutyzmu i oddanie tronu przedstawicielowi dynastii panującej w którymś z krajów ościennych. Chodziło tu o dynastię Saską. Był zwolennikiem Wettinów. Albo utworzenie monarchii parlamentarnej z prawami politycznymi mieszczan, sejmem jednoczącym władzę prawodawczą z wykonawczą. Autor uwag wiele miejsca poświęcił sprawie podatku na wojsko, którego liczbę chciał podnieść do 100 tysięcy żołnierzy. Oraz zagadnieniu ekonomicznym. Między innymi słabość gospodarczą, demograficzną kraju powiązał z ciężkim położeniem chłopów. Książka ta poruszała zagadnienie stanu dla całego narodu szlacheckiego, mimo iż napisana była w sposób bardzo emocjonalny, ze skłonnością do retorycznej przesady. Pełna apostrof do czytelnika, niekonkretna w szczegółach i wywołała liczne polemiki. Tutaj i tu wśród tych polemik można wymienić zbiór pism, do których były powodem uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, wydany w 1788 roku. Był to zbiór 8 broszur, właśnie polemicznych w stosunku do uwag nad życiem Jana Zamoyskiego. Znamy ich tytuły. Była to myśl z okazji uwag, sposób powiększenia sił krajowych w Polsce przez popisowe milicje, podanie zgoda z autorem uwag, respons ziemianina do przyjaciela Warszawy bawiącego, myśl na myśl i do myśli, do autora zgody i niezgody, myśl nad stanem prawodawczym w Polsce oraz myśl względem poprawy formy rządu. Ale też było pismo, też anonimowe, które popierało tą książkę Stanisława Staszica, mianowicie poparcie uwag nad życiem Jana Zamoyskiego. W końcu sam Stanisław Staszic poczuł się do tego, żeby wywołany do tablicy odpowiedzieć na to i wprowadzić poprawki i swoje komentarze. Uczynił to w takim dziełku pod tytułem Poprawy i przydatki do uwag nad życiem Jana Zamoyskiego, wydanym w Warszawie na początku 1789 roku. Kolejną bardzo znanym dziełem politycznym XVIII wieku to są książka o skutecznym rad sposobie Stanisława Konarskiego. Zdaniem wielu badaczy było to jego najważniejsze dzieło. Stanisław Konarski, PR, reformator życia PR-skiego w Polsce. Pierwsza redakcja, w sumie ukazały się 4 tomy o skutecznym rad sposobie. Pierwsza redakcja pierwszego i drugiego tomu powstała przed 1752 rokiem już, ale ostatecznie ukazała się według jednego z badaczy, Jerzego Michalskiego, w styczniu 1761, ale według bibliografii polskiej Karola Estreichera i Nowego Korbuta w 1760, bez imieni. Drugi tom w maju 1761, trzeci tom w kwietniu lub maju też 1761, a czwarty w czerwcu 1763. W pierwszym tomie Konarski skrytykował wszelkie dotychczas proponowane środki zapobieżenia zrywania sejmów lub zasady większości głosów, o której jednak nic nie wspomniał. W drugim tomie wskazał brak podstaw prawnych liberum veto jako środka ochrony obrony wolności, stwierdzając, że jest ono przejawem tyranii jednostek nad ogółem. W tomie trzecim dał wywód historyczny psucia sejmów, zawsze ze szkodą dla Rzeczypospolitej. Natomiast w tomie czwartym pokazał działanie zasad większości w ciałach ustawodawczych innych krajów, przede wszystkim w Anglii, i przedstawił projekt stałego sejmu, którym obowiązywałoby głosowanie większościowe, które także miałoby obowiązywać na sejmikach, oraz projekt organu władzy wykonawczej Rady Nieustającej Rezydentów. Głównym celem o skutecznym raz sposobie było, posłużę się cytatem, udowodnienie czytelnikom, iż jeśli Rzeczpospolita i jej instytucje nie będą sprawne, silne, to utracą wolność, rzekomo chronioną przez liberum veto. Zaś jedyną gwarancją złotej wolności Polaków jest utrzymanie wolnej i swobodnej, jaka była za przodków naszych Rzeczypospolitej. Koniec cytatu. Konarski nie bał się żadnej zmiany dawnych praw gwarantujących wolności, przed którą bronili się tak bardzo jego rodacy. Czy byłaby korzystna dla kraju, gdyż automatycznie byłaby korzystna dla wolności. Wolność uczony PR rozumie jako wolność wypowiedzi spraw politycznych, pełna swoboda wyboru, popierania takich lub innych rozwiązań, spraw ważnych dla państwa i obywateli. Taką gwarantował jedynie pluralizm polityczny i podejmowanie decyzji większością głosów. Jest to coś innego niż dzieło Seweryna Żywuskiego, hetmana polnego, jednego z targowiczan, ale też i pisarza politycznego, który opublikował takie dziełko o tronie polskim zawsze obieralnym, gdzie argumentował, że tron polski był tak naprawdę zawsze obieralnym i że elekcyjność tronu polskiego jest jednym z filarów owej złotej wolności, którą trzeba bronić do utraty tchu. Faktycznie przynajmniej był tu wierny swoim, powiedzmy, ideałom, w cudzysłowie, bo kiedy Konstytucja 3 maja zniosła tron elekcyjny w Polsce, a wprowadziła monarchię dziedziczną. On ostro się przeciw temu wypowiedział. Udał się do carycy Katarzyny II i pod jej auspicjami zawiązał konfederację targowicką, która między innymi miała za zadanie obalenie dziedziczności tronu i przywrócenie elekcyjności. Nie, mamy jeszcze kilka tam drobniejszych takich prac, ale chyba na które tutaj uwagę przyciąga też dzieło Jeana Jacques'a Rousseau.
Znanego skądinąd.
Oczywiście w tłumaczeniu na język polski, uwagi nad rządem polskim. Rousseau przetłumaczył przez anonimowego autora, ale napisano na niego przez prośbę przedstawiciela Konfederatów Barskich Michała Wielchorskiego. Mamy też pracę o doskonałym prawodawstwie księdza Konstantego Józefa Bogusławskiego, wydane w 1786 roku. Odpowiedź na pytanie, czyli dodatek o poddanych Polski Dawida Pilchowskiego, wydany w 1789, ale uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowej filozofii Ignacego Potockiego, wydane w 1792 roku. Ignacy Potocki to też znany polityk, pedagog, historyk, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Mamy też zbiór niektórych materii politycznych księdza Antoniego Popłaskiego, wydany w Warszawie 1774, ale mamy także Disputationum de Republica, quasi discursus nunc papi liber tres Niccolò Machiavelli, wydana w Montpilgarty w 1591 roku. Natomiast jeśli chodzi jeszcze, wracając do prawodawstwa, do statutów, to mamy w Bibliotece Paulinus Wielunia dzieło Jakuba Przyłuskiego, wydane w 1553 roku pod tytułem Leges seu statuta ac privilegia regni Polonie. Przyłuski był to żyjący w pierwszej połowie XVI wieku, był to renesansowy poeta, prawnik, pisarz polityczny, który działał bardzo, tak nie do końca nie wiedział, czy jest katolikiem, czy protestantem. Były się na księdza, ale podobno miał swoją żonę, więc jeśli ktoś jest zainteresowany Przyłuskim, to właśnie ukazała się książka będąca pokłosiem sesji naukowej odbytej dokładnie rok temu, czyli we wrześniu 2021 roku w Jeżowie, poświęcona właśnie Jakubowi Przyłuskiemu. I tam można poczytać na temat jego życia, na temat jego dzieł. Dlatego też te leges bardzo interesujący. Sam tekst napisany w języku łacińskim liczył 970 stron zbioru praw. Pierwsza książka ta ukazała się w 1548 jako projekt noszący wówczas tytuł Statuta Regni Polonie, Methodica Dispositione. Ostateczna wersja leges, czyli ta z 1553, nie była wprost realizacją projektu 1548. Autor zachował znany z prawa rzymskiego podział na 6 ksiąg, zmienił jednak kolejność rozdziałów, tak zwane kapitula, na które dzieli się każda księga. Pierwsza zawiera 22 rozdziały, druga 9, trzecia 14, czwarta 27, piąta 15, szósta to właściwie jeden rozdział. Oraz znacząco poszerzył treść pracy w stosunku do tego, może prewydania z 1548 roku. Przedmowy poprzedzały wstęp oraz każdą z ksiąg. Cytowałem fragmenty, usta zostały ułożone w porządku systematycznym. Obok samego korpusu praw są także zapisy utrwalające przepisy prawa zwyczajowego oraz własne komentarze Kuba Przyłuskiego. Stanowiły one wstępy, komentarze do rozdziałów oraz dodatki pełniące funkcję objaśnień, upewniające stosunek autora do przedstawianych reguł. Posłużę się tutaj cytatem. Zgodnie z praktyką stosowaną w drukach staropolskich, tekstowi głównemu dzieła towarzyszą glosy marginesowe podające w syntetycznej formie stanowiska autora w danej kwestii. Przyłuski ujawniał w nich wiedzę na temat podstaw prawa rzymskiego, które przywoływał za pośrednictwem opracowań. Dzieło świadczy też o doskonałej orientacji w prawie polskim oraz o godnej uznania umiejętności objaśniania reguł.
I można powiedzieć, te wszystkie publikacje ówczesne, wszystkie zbiory praw udało się odnaleźć dzięki temu, że były zachowane w wieluńskich bibliotekach Paulinów i PR-ów. Czy jest szansa na jakieś kolejne odkrycia tego typu?
W dostępnych dla mnie inwentarzach raczej udało mi się znaleźć tutaj akurat te wszystkie, wynotować tego typu dzieła. Możliwe, że jeżeli uda się znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe inwentarze, a być może zwłaszcza odnaleźć zachowane egzemplarze, być może zostanie to wzbogacone, ponieważ tutaj ja posiłkowałem się jedynie inwentarzami. Nie przeprowadzałem jeszcze badań w bibliotekach, w których mogłyby zostać zachowane księgi po właśnie po dawnych bibliotekach paulińskich czy pijarskich z Wielunia.
Być może ta karta historia, właściwie ta cała księga, nawet zestaw ksiąg czeka na odkrycie gdzieś i być może okaże się, że w którejś bibliotece, pewnie diecezjalnej, znajdziemy kolejne egzemplarze sygnowane, stemplowane, właściwie podpisywane, bo wtedy nawet nie stemplowane, jako biblioteka z Wielunia.
Tak, oczywiście. No, tutaj akurat trzeba by przeprowadzić badania proweniencyjne, czyli owe te notki proweniencyjne znajdujące się najczęściej na stronie tytułowej, świadczy mówiące o tym, kto był właścicielem tej książki, czasami w danym momencie. Więc te badania, myślę, że przyniosłyby może jeszcze jakieś ważne, ciekawe odkrycie.
Tym niemniej, nawet jeżeli się takich ksiąg nie uda odnaleźć, to sam fakt, że figurowały w spisie książek danych bibliotek z Wielunia klasztornych, to świadczy o bogactwie kulturowym, duchowym i intelektualnym, można powiedzieć, mieszkańców XVII-XVIII wiecznego Wielunia.
Dokładnie, no Wieluń, co prawda położony wówczas na peryferiach tej ogromnej Rzeczypospolitej, która tuż przed rozbiorami liczyła sobie 730 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli więcej niż w tej chwili Francja, chyba największe państwo europejskie w tym momencie. Nie liczą tutaj powiedzmy Rosji, która leży na dwóch kontynentach, Europie i Azji. Ale był ważnym faktycznie ośrodkiem intelektualnym i to nie tylko w skali powiedzmy danych zakonu czy nawet kościoła, o czym kiedyś tam rozmawialiśmy, o czym pisze się, ale też i w skali całego kraju.
Pozostaje tylko liczyć, że się uda odnaleźć te książki. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem był
Tomasz Stolarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
A ja dodam, że także Wielińskie Towarzystwo Naukowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.